Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam oczywiście pana agenta, pana mecenasa, doktora Roberta Kwiatkowskiego, prezydenta Fundacji Mina Tomasmita. Zgadza się? Zgadza się. Znanego promotora i orędownika gospodarki nierynkowej i wszystkich rozwiązań gospodarcze wodorynkowych. Dzisiaj pan prezydent Borydowski na tym ursynowie, który jest, uchodzi za właśnie pastion przewodniczącego konserwatywnego liberalizmu, ale też wyborców Platformy Obywatelskiej, to jest miasto. Będzie mówił o wyglądach, mam nadzieję, bliskich nam wielu, a główny oficjalny temat tego spotkania, czyje są moje pieniądze, co się za tym tematem kryje, to już tylko pan mecenas prowadzący. Panie mecenasie, zachęcam do zabrania głosu. Chciałbym, żeby to spotkanie wyglądało w ten sposób, że pan mecenas miał około 30-40 minut, a następnie państwo zadajecie pytania. Spotkanie będzie trwało nie dłużej niż półtorej godziny. Jak państwo wiecie, udało nam się uruchomić sprzęt. Mam nadzieję, że to pozwoli nieco ubogacić to spotkanie, będzie bardziej przejrzyste, bardziej rozrozumiałe. Panie mecenasie, oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Z pewnym wzruszeniem, proszę państwa, otrzymam. Oto w drzwiach przywitała mnie moja nauczycielka języka rosyjskiego. Liceum na Łyńskiego. Ja na się pobierałem nauki.
Również ty mała jak ten cel.
Chyba jakoś żeśmy wyszli na ludzi. Tak, ale to samo będzie. Ja tylko nie wiem, czy to kwestia tej nauki i tego liceum spowodowała, że nauczyłem się myśleć logicznie. Bo to podobno trzeba tak od dzieciństwa się uczyć myśleć logicznie. Wtedy już łatwo pójdzie. Jak się tę logikę posiądzie. Bo niektóre rzeczy się sprawdzają, niektóre się nie sprawdzają. I jak twierdzi Abraham w takiej swojej cudownej książce, w powieści Atlas Zbuntowany, jeżeli coś nie pasuje, to należy sprawdzić przez łatwo. Zawsze się okaże, że przynajmniej jedna z nich jest fałszywa. Bo jak te zmiany są prawdziwe, no to da się wybudować syllogizm. Syllogizm jest następujący. Nasze pieniądze nie są nasze. Bo dzisiaj chętnym do tego, żeby zagospodarować w jakiś sposób nasze pieniądze, jest cała masa. Wolec Workendra śpiewali, gdzie się podziały nasze podatki, no i potem dopowiadali, że gdzieś pociągi widmo pojechały w dal, nie wiadomo dokąd. Płacimy bowiem podatki i to jest pierwsza, może druga rzecz w życiu pewna. Bo jak twierdził Thomas Jefferson, pierwsza rzecz pewna to to, że umrzemy. Tego możemy być pewni. Drugiej rzeczy, które możemy być pewni, to tego, że będziemy płacić podatki. No i pytanie, na co idą te nasze podatki? Co się z nimi dzieje? Po co my je w ogóle płacimy w takiej wysokości? Może nie tylko o samej wysokości, ale również jeśli chodzi o sposób płacenia. Czy może te podatki są dobrym rozwiązaniem, czy może są złym? Jak byśmy do tego nie podchodzili, zawsze na początku są pieniądze. Płacimy podatki pieniędzy. I teraz, żeby zrozumieć istotę tego, jak płyną nasze podatki, gdzie się one rozpływają, należałoby zrozumieć istotę pieniądza. Bo tak, niby to proste, tak? Mamy w kieszeni portfelu jakieś tam pieniądze, ale pieniądze, może zacznijmy od tego, powinniśmy pamiętać, że nie pieniądze, ale tylko reprezentowane przez jednostkę, a stanowią dochód jednostki albo społeczeństwa. Bo król Midas, czego się nie dotknął, zamieniał w złoto, czyli w pieniądz. Po prostu to były pieniądze. Jak skończył? No źle, skończył król Midas. Czyli to nie jest tak, że dzięki pieniądzom możemy wszystko. Pieniądze szczęście nie dają. Jak badałem za garbo, pieniądze szczęście
chwilę zakupy na odszczęściu. Bo prawda jest taka, proszę Państwa, że my w pewnym momencie potrzebujemy różnego rodzaju dóbr. A w czasie możemy przenosić tylko symbole. Dóbr przenosić się nie da. W związku z tym potrzebujemy pieniądze po to, żeby je zamienić na konkretny towar albo konkretną usługę, której w danym momencie potrzebujemy. Kiedyś było tak, pisał Platon w Państwie, taki niesłynny dialog między Sokratesem a Glaukonem i Aitamontem, synami Aristona, jak wygląda gospodarka towarowo-pieniężna. Gospodarka towarowo-pieniężna bierze się w prostej obserwacji, że różni ludzie lepiej robią jedne rzeczy, a gorzej robią drugie. Na przykład gdzieś tam w starożytnej Grecji ludzie sobie zaobserwowali, że jak mieli swoje rodzinne gospodarstwa, to zajmowało się wszystkim, to okazywało się, że na przykład u jednego z gospodarzy jest lepsze wino. Zagrożona. Wtedy jeszcze tego nie zrozumieli, ale powód był dość prosty. Taki mianowicie, że na przykład górka, na której położone było gospodarstwo, była po południowej stronie. Tam słońce lepiej operowało, w związku z tym grona były lepsze. Wino, które gospodarz tworzył z tego grona, było smaczniejsze od tego gospodarza, który miał po północnej stronie górki swoje pole i tam słońce operowało gorzej. Ale za to żona tego, nazwijmy go Aristona, jakoś tak nie za bardzo zegarki potrafiła lepić, żeby to wino przechowywać. Natomiast córka Glaukona robiła sobie śmieci. Więc doszli do wniosku, po co mamy wszyscy robić wszystko? Ja się zajmę produkcją tego wina, bo to mi idzie lepiej, a ty, ze swoją rodziną, lep te garki. Jeszcze może przy okazji jakieś kosze winowe, bo one się przydadzą tam w następnej rodzinie, bo tam jest dwóch takich młodych chłopaków, którzy pływają ciągle po tych rzekach, pływają nad morze miejskie, rydzą. Mają tych ryb pod gronami, mają przy nich przydać. Jak zrobić kosz, to pewnie oni te ryby na te swoje kosze wymieją. Szybko się okazało, że taka wymiana ryby na kosz, czy może ryby na wino, czy garnek na wino, jest siłą rzeczy ograniczona do najbliższych znajomych. Tymczasem okazuje się, że tam po drugiej stronie górki, daleczką, tam też łowią ryby albo kury, może zaczęli gotować jajka, mają. Temu producentowi wina trochę obrzydły te ryby, w związku z powyższym na ryby już z tego wina nie chciało wymieniać, bo ryby mogą przydać, nie? Bo dużo nie ma, prawda? Więc ten producent, czy może inaczej rybak, który łowił te ryby, jak nie mógł już ich wymienić na wino bezpośrednio, to poleciał za górkę do tego facetu, który miał kury i jajka, wymienił ryby na jajka i tymi jajkami poszedł wymieniać się na wino. Jajka stały się pieniądze. To był pieniądz, proszę Państwa. Bo pieniądz to towar, który służy cyrkulacji w wymianie. Oczywiście jajka nie są zbytowym pieniądzem. O wiele lepszym pieniądzem stało się złoto. Bo ta żona Aristona, to tych garków nie za bardzo potrafiła lepić, ale miała dość inne zalety, uwielbiała złoto. No i okazało się, że tam ci rybacy byli gdzieś w jakiejś rzece, skrzynkę z jakimiś tam sztukami. W związku z powyższym całe wino można było dostać u Aristona za te świecidełka. Okazało się, że te świecidełka są świetnym narzędziem cyrkulacji, świetnym pieniądzem, czyli towarem, który mierzy, przełożę którego mierzy się wartość innych towarów. I kosza, i sandałów, i garnków, i ryb, i jajek. Towar kruszec stał się pieniądzem. Kłopot polega tylko wyłącznie na tym, że tym pieniądzem był do początku XX wieku. Na początku XX wieku zaczęły się pojawiać nowe teorie ekonomiczne. Pieniądz przestał być pieniądzem. Znaczy, kluczem to był pieniądz. Ja nie wiem, pamiętam, wiecie, ale w roku 1933 Roosevelt, który sprzedał Polskę bolszewikom, a bolszewizm uprawiał w Stanach Zjednoczonych. O tym podręcznikach nas nie uczą, nawet za wojskimi o tym nie mówili. Tam potem czytałem, w 1933 roku w Stanach Zjednoczonych wydano ustawę, która zabraniała Amerykanom posiadania złota. W kraju symbolu kapitalizmu, symbolu wolności, nie wolno było posiadać złota. Zamieniono złoto na pieniądz papierowy. Na pierwszych dolarach było napisane wymienialny na złoto. A po 1933 roku już ten napis przestał się na dolarach pojawić. Został tylko drugi. Drugi napis informuje in God we trust. To jest symbol nomen omen, pieniądza fiducjarnego. Dzisiejszy pieniądz tak się nazywa. Pieniądz fiducjarny, czyli oparty na zaufaniu. Na zaufaniu oczywiście do emitenta, ale tak na dobrą sprawę określenie inwestora bardziej oddaje istotę tego zaufania niż zaufanie do emitenta. W tym wypadku banku państwowego, który ma prawo emisji tego pieniądza. Bo jak powiadał Thomas Jefferson, jeden z ojców założycieli, drugi chyba, jak dobrze pamiętam, prezydent Stanów Zjednoczonych. Stacjonujące, instytucje bankowe są bardziej niebezpieczne od stacjonujących wojsk. Tak, przepraszam. Być może partycypował to, co trochę później powiedział Baron Rothschild, założyciel jednego z największych banków amerykańskich. No i powiedział tak, daj się mi kontrolę nad dostarczaniem pieniędzy narodowi, a w ogóle nie będę się troszczył o to, kto stanowi prawo. No, te słowa były proszę, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co się wydarzyło na Wall Street w ubiegłym roku. Bo jak pieniądz przestał być pieniądzem, czyli przestał być oparty na kursu, a stał się fiducjarny, czyli wirtualny, jak zaczęto ten pieniądz kreować, jak bank centralny zwiększył jego emisję, zmniejszył stopy procentowe, pieniądz rozdawano za darmo, to instytucje finansowe zaczęły kreować swój pieniądz, który był oparty na zaufaniu do instytucji, instytucji bankowych, które nazywały się bankami, mimo że bankami nie były. Nie ma prawa, Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch, wielkie banki inwestycyjne, tylko się nazywały bankami, bo to łatwiej brzmi. Natomiast nie podlegały prawu bankowemu. To były firmy konsultingowe, które z uwagi na to, że były takie duże, zaczęły odgrywać szczególną rolę i mieć szczególny dostęp do pieniądza. Dlaczego tak się stało? No, od wielu, wielu lat jest tak, że któryś z byłych prezesów Goldman Sachs zostaje sekretarzem skarbu, albo na odwrót. Ten skarbu zostaje prezesem Goldman Sachs. W związku z tym dostęp do drukarni, czyli do tego, jest odpowiednio ułatwiony. Ale czy tak czy inaczej, żeby państwo w jakikolwiek sposób mogło finansować swoje aktualne wydatki, to potrzebuje od nas podatku. Bo od września ubiegłego roku, żeby za łatać dziury w instytucjach finansowych, w instytucjach finansowych, to, co się okazało? To się okazało, że trzeba sięgnąć do kieszeni podatników. Że wirtualny pieniądz emitowany przez banki instytucjonalne, przez instytucje bankowe w postaci derywatów, opcji, trzeba było zamienić na realne pieniądze. W związku z tym trzeba było wpuścić w ruch maszyny w mennicy. Ale jak puszczamy w ruch mennicę, to czy tak, czy inaczej? Prędzej czy później ktoś zapuka do naszych drzwi, do drzwi podatników i powie nam, kochani, musicie to sfinansować. Bo państwo ma tylko i wyłącznie tyle, ile weźmie od swoich podatników. Co prawda są takie państwa, jak na przykład Arabia Saudyjska albo Kuwejt, które mają złoża i potrafią swoje wydatki finansować z dusz. Ale my mamy też złoża, węgla. Do jego wydobycia przez ostatnie 20 lat musieliśmy dopłacać. My to byliśmy jako podatnicy, zrzucaliśmy ich na utrzymanie górników, którzy kadrowali węgiel, który był poniżej kosztów wydobycia pokrywany przez podatników, sprzedawany w Niemczech, gdzie niemieccy obywatele mogli dzięki temu kupować tańszą energię elektryczną. Czyli generalnie rzecz biorąc, my jako podatnicy zrzucaliśmy się na tańszą energię dla niemieckiego konsumenta. Absurd? Absurd. Ale żeby go dostrzec, to trzeba nauczyć się myśleć w sposób logiczny i nie tylko krótkookresowy, ale również dostrzegać związki w kolejnym szeregu zdarzeń. Państwo musi więc dawać pieniądze na to. Pobiera tak podatki, opłaty, cła, dopłaty. To bardzo mocno ostatnie pojęcie. No, przy okazji rozmowy z Karolem Wyszkiem się okazało. Składki ubezpieczeniowe, mandaty. Przecież mandaty od nas też wpływają do budżetu i też służą finansowaniu między innymi emerytów. Bo worek pod tytułem budżet jest wspólny. Na przykład. Państwo ma tylko tyle, ile zabierze podatnikom. Ale te podatki, które państwo zabiera, nie są takie same. Jak twierdził Jean Baptiste Saint, nie ma dobrych podatków. Ale niektóre podatki są gorsze od innych. Najgorsze podatki my niestety mamy w Polsce. Bo w Polsce największy podatek, stanowiący największe obciążenie tej gospodarki, to jest opodatkowanie pracy. Są różne podatki, pośrednie, bezpośrednie. Podatków pośrednich jest VAT, akcyza albo podatek obrotowy, którego już nie ma, to jest VAT. Podatków bezpośrednich najpopularniejszy jest podatek dochodowy. Powód polega tylko i wyłącznie na tym, że w Polsce podatek dochodowy jest źle skonstruowany. Do tego dokładamy jeszcze składki ubezpieczeniowe i mamy absolutne nieszczęście podatkowe w postaci akcyzowego opodatkowania pracy. No bo jeżeli, tak jak powiedziałem na początku, nie można przenosić wartości w czasie, tylko symbole można przenosić w czasie, a my potrzebujemy różnego rodzaju dóbr, tak? Owsianka, polokrynka, może pamulon, nie wiem, to potrzebujemy środków na sfinansowanie dzisiejszych potrzeb, usług i towarów. Do tego służy pieniądz, który jest wynikiem wartości. Ale ten pieniądz traci swoją wartość. Państwo wprowadza jeszcze jeden podatek. On się nazywa podatek inflacyjny. Bo to jest podatek. Bo jeżeli mamy w kieszeni 100 i za te 100 możemy kupić 100 bochenków chleba i państwo nam wprowadza podatek w postaci takiej, że zabiera nam 10, to znaczy, że mamy podatek 10%. Ale jeżeli państwo dodrukowywuje więcej pieniędzy, które pojawiają się na rynku, następuje inflacja i chleb już nie jest wart jeden za bochenek, tylko 1,10, to się okazuje, że my za nasze 100 możemy kupić 90 bochenków chleba. Czyli efekt jest taki sam, jakbyśmy zapłacili 10% od podatku. Inflacja też jest podatkiem. Podatki są wszechobecne. Tutaj napisałem taki tekst z piosenki Pitlesów, że w zasadzie opodatkowuje się wszystko. Płacimy je, tak, gdy pracujemy, płacimy PIT. Gdy prowadzimy spółkę, to spółka płaci CIT, ale spółka to przecież spółka osób fizycznych. Oczywiście mogą być spółki osób prawnych, ale w tych osobach prawnych wcześniej są osoby fizyczne. Więc jak spółka płaci podatek CIT, no to się okazuje, że my potem i tak jesteśmy podatkowani. Płacimy dwa razy. Gdy konsumujemy, płacimy VAT, cło, akcyzę. Gdy oszczędzamy lub gramy na giełdzie, niektórzy mówią, inwestujemy na giełdzie, płacimy podatek węgiel. Gdy kupujemy mieszkanie, płacimy podatek od czynności cywilnoprawnych. Gdy już mamy to mieszkanie, płacimy podatek od nieruchomości. Gdy używamy radio, płacimy abonament. Gdy umieramy, płacimy podatek spadkowy. Czyli nie my płacimy podatek, nasze dzieci płacą podatek. Ostatnio, dzięki Jerzy Środkiej, udało się wyeliminować podatek od wdów i sierot. To znaczy nie ma w tej chwili podatku w pierwszej grupie spadkowej. Inny podatek płacą. te podatki niesłychanie obciążają gospodarkę. Bo każdy podatek wywiera efekt akcyzowy. Jak coś opodatkowujemy, tego czegoś jest mniej. Jak mamy oszczędności, nam je podatkują, mamy mniejsze oszczędności. Jak mamy dochód, nam je podatkują, mamy niższy dochód. Jak opodatkujemy wysoko pracę, to jest mniej pracy, bo praca więcej kosztuje. Praca jest to warto. Jeżeli praca więcej kosztuje, to efekt jest taki, że można jej mniej kupić. Czyli ci, którzy są zainteresowani naszą pracą, czyli przedsiębiorcy, mogą mniej wydać na naszą pracę. I to jest właśnie ten najgorszy podatek. To dobrze Państwa widać. To jest coś, na czym się chciałem skoncentrować. To wszystko, co mówiłem, to tylko wtedy. To jest obraz naszej rzeczywistej sytuacji. Otóż młody człowiek, który kończy szkołę i znajduje się w wieku produkcyjnym i reprodukcyjnym, idzie do pracy, żeby on mógł do kieszeni dostać 2000 zł. Powtórzy to 2000 zł i tak będzie musiał jeszcze zapłacić VAT i akcyzę w towarach, które będzie kupował. Kto? Jego pracodawca musi w sumie wydać 3600. To jest tak, 560 zł na ZUS, ponad 200 na NFZ, ponad 200 NPIT-u, to daje kwotę brutto 3000, od tego jest odprowadzany ZUS pracodawcy, bo to wszystko jest sztuczne liczenie. Z punktu widzenia pracodawcy najistotniejsza jest ta suma, którą on musi wydać, żeby ktoś u niego mógł pracować. Ten ktoś, kto do kieszeni dostanie 2000. Proszę zwrócić uwagę, 2000 to 100 i dodatkowo 1600. To 1600 to jest 80% tych 2000. 80%. Praca opodatkowana jest w Polsce jak wódka. To jest podatek akcyzowy nałożony na pracę. I teraz z punktu widzenia przedsiębiorcy, który ma tworzyć nowe miejsca pracy, a tworzy po to, żeby jego firma działała, to jest najistotniejsze jest to. Ta pozycja, koszt 3600. Bo żeby móc konkurować z towarami, czy to z Chin, czy to z Niemiec, ten przedsiębiorca musi zrobić rachunek wyników. Wynik jest obciążony kosztem. Kosztem często podstawowym jest praca. Praca dla firm usługowych jest wyższym kosztem niż zakupy. Owszem, w firmach produkcyjnych wyższym kosztem są zakupy towarów, które trzeba przetworzyć, ale w pracy, koszt pracy jest niestety dla przedsiębiorcy szczególnie istotny. I teraz co się dzieje? Dzieje się tak, że jak pracodawca robi sobie bilans, to się mu okazuje, opłaca się czy się nie opłaca. Żeby zatrudnić pracownika, który do kieszeni dostanie 2000, pracodawca musi wydać 3600. Ten młody człowiek, który ma zarobić 2000, mówi tak. To ja pójdę na zasiłek na bezrobotny, dostanę jakieś 600 i na czarno zatrudnię się u tego pracodawcy. On nie będzie musiał płacić mi 3600, nie będzie musiał płacić 3600, bo jak zatrudni mnie na czarno, to 1600 nie będzie musiał odprowadzać. Ja od niego nie dostanę co prawda 2 tego 1800 i będziemy do przodu. I on, ja. Oczywiście można powiedzieć, że to jest oszustwo. Tylko proszę pamiętać, że chłopi pańszczyźniany, o których uczono mnie w Zabońskim, łapali za widły i robili rewolucję, jak się okazywało, że nie są w stanie zapłacić dziesięciny. Dziesięciny. Jak sama nazwa wskazuje, to był podatek dziesiątego grosza. Czyli generalnie rzecz biorąc 10%. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ja pamiętam, bo się nauczyłem na Wojskim, że pańszczyzna wynosiła 2 dni złama. Czyli, generalnie rzecz biorąc, chłop pańszczyźniany pracował, bo statystycznie gospodarstwo pańszczyźniane miało 1 łam, pracował 2 dni w tygodniu u pana, pani. A dni było 5. Dzisiaj chłop pańszczyźniany musi oddać 80% swojego wynagrodzenia netto. Czyli generalnie rzecz biorąc, dzisiejsi chłopi pańszczyźniany, czyli młodzi ludzie idący do pracy, są opodatkowani gorzej, wyżej niż w epoce folwarku pańszczyźnianego byli opodatkowani obowi pańszczyźniani. Więc nie możemy się dziwić buntowi podatników, że podatnicy takich podatków płacić nie chcą i starają się uchylać albo unikać takiego opodatkowania. Unikanie opodatkowania to jest bardzo elegancka nazwa w zasadzie dla tego samego. Jaka jest różnica między uchylać się, a unikać? Otóż unikać opodatkowania to legalnie nie płacić podatku. A jak można legalnie nie zapłacić podatku? No można. Trzeba do tego wykorzystać instrumenty optymalizacji podatkowej. Można na przykład założyć sobie prywatny Stiftung, czyli prywatną fundację w Wiedniu. I potem jeszcze Limited Liability Company, czyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Wielkiej Brytanii. I jeszcze SICAP, na przykład w Luksemburgu. Taki specjalny ochronny parasol. Dzięki tego typu rozwiązaniom, które są całkowicie legalne, podkreślam, możemy sobie zoptymalizować wysokość naszego podatku tak na poziomie do 6%. Do 6%. No to byłoby szybko. Następnym razem usłyszycie Państwo jakiegoś polityka, który z trybuny sejmowej, tak jak w 2005 roku, niektórzy by 50% podatek, podatek kolczyk będzie płacił, krał, żeby nie podpisał. Tam jeszcze kogoś wymieniali, panie pośle, ci, którzy argumentowali. Jak pan głosował? Zaproszony? Otóż nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że w 2005 roku Sejm przegłosował ustawę o prowadzeniu czwartego progu podatkowego w wysokości 50%. Próbowałem tłumaczyć wiedzy trzygodnym posłom, że ci, których nazwiska wymieniono z trybuny sejmowej, w ogóle nie zapłacą tego podatku, bądź w ogóle nie płacą w Polsce podatku, bo oni nie są rezydentami podatkowymi w Polsce. No przecież dlatego są tacy bogaci. Jakby nie rezydentami podatkowymi w Polsce, to by było im trudno ich podatku. Przedsiębiorca, który nie ma takich pieniędzy do zaoszczędzenia, jak mają tamci, niestety nie może unikać zobowiązań podatkowych. Może uchylać się od zobowiązań podatkowych. Czyli jak to mówię, robi się optymalizację podatkową na temat rynku. On nie założy sobie SICAP-u w Luksemburgu, on nie założy sobie fundacji prywatnej w Wiedniu, on po prostu nie wystawi faktury. Albo zaksięguje fakturę lipną, którą wystawił ktoś inny. Tak? Po prostu nie zapłaci już. I z etycznego punktu widzenia to nam przed sobą będzie usprawiedliwiony. Tak jak był usprawiedliwiony chłop pańszczyźniany, który wzniecał rewolty z tego powodu, że obciążenia fiskalne były dla niego za duże. Teraz spójrzmy na wytłumaczenie, dlaczego te podatki są takie wysokie, a potem jeszcze na skutki.